Cześć! Nazywam się Eliza Kruczkowska i w Polskim Funduszu Rozwoju zajmuję się rozwojem innowacji. Pandemia w ostatnim czasie spowodowała wiele zmian w naszym życiu prywatnym i zawodowym. W cyklu Rozmowy o przyszłości będę chciała poruszyć temat tego, jak będzie zmieniał się świat po pandemii z osobami, które szanuję i mnie inspirują. Zapraszam! Pandemia zmusiła nas wszystkich do tego, żebyśmy więcej czasu spędzili w naszym domu. O sporcie, tym uprawianym w siłowni, na stadionach, czasami nawet i w parkach, przez chwilę musieliśmy zapomnieć. Ale nastąpił ogromny rozkwit sportu elektronicznego. O e-sporcie dzisiaj porozmawiam z Wojciechem Jeznachem. Cześć, dzień dobry.
Cześć, Elizo.
No, jesteś człowiekiem orkiestrą, osobą, która z kilku źródeł usłyszałam, jest taką najważniejszą osobą albo jedną z najważniejszych osób w Polsce, która wie o e-sporcie jak najwięcej. Ja z kolei o e-sporcie wiem prawie nic, oprócz tego, że widząc po trendach i pewnych publikacjach, które się pojawiły w tym roku, widzę, że jest to branża przyszłości, branża, która bardzo szybko rośnie i się rozwija. Spróbujmy może wyjaśnić na początek, czym jest e-sport w kontekście całego gamingu, czyli tego branży gier wideo, która tak samo podczas pandemii bardzo mocno się rozwija.
Jasne. To na początku podziękuję. Super być tutaj u Ciebie. E-sport a gaming. Różnica pomiędzy e-sportem a gamingiem jest taka, że e-sport zawiera się w gamingu. Czyli można powiedzieć, jak biorąc pod uwagę wodę i wodę gazowaną. To tak jak rozmawialiśmy przed spotkaniem. Mamy taką sytuację, że e-sport ma ten pierwiastek rywalizacji. Ma ten element związany z drużynami, ma ten element związany z zawodnikami, zapleczem, takim ekosystemem, który stworzony jest właśnie po to, żeby rywalizować. Przede wszystkim rywalizować drużynowo, choć są też takie gry e-sportowe, w których rywalizujemy jednoosobowo. W naszym przypadku tym, czym się zajmujemy, to jest właśnie tworzenie turniejów, lig i tworzenie miejsc, w którym właśnie zawodnicy i drużyny mogą twórczo spełniać się.
Czyli zawodnicy niektórzy zamykają się w domu, siedzą i sobie grają ze znajomymi, ale są też takie gry, które pozwalają rywalizować nam w Polsce czy z zawodnikami na całym świecie.
Nawet więcej.
Nawet więcej.
Nawet więcej, wiesz, bo to jest tak, że e-sport od wielu lat się rozwija i w Polsce myślę, że ostatnie kilka lat, szczególnie tych pięć ostatnich lat, to jest niesamowity rozkwit. My to dostrzegamy zarówno po współpracy z markami, które chcą w tej chwili współpracować już nie tylko z zawodnikami, drużynami, ale przede wszystkim z organizatorami lig. Widzimy to na przestrzeni też czasu, który spędzają młodzi ludzie, średnio oglądając w ogóle Polską Ligę na przykład e-sportową. Ja pamiętam ostatnią taką daną, że średnio 45 minut podczas naszych transmisji osoba spędziła oglądając naszą transmisję, gdzie mieliśmy tygodniowo prawie 200 tysięcy osób, które nas oglądało. No to całkiem sporo osób.
Mówimy. No, ja właśnie przerwę Ci, bo sama nie mogłam zrozumieć tego fenomenu. Jak to możliwe, że kogoś może interesować oglądanie kogoś, jak ktoś gra w grę komputerową? I ktoś mi zadał pytanie, no słuchaj, ale jak pójdziesz na stadion Legii Warszawa i oglądasz mecz piłki nożnej, to oglądasz zawodników, którzy biegają za piłką po boisku i jesteś bardzo mocno w to zaangażowany. No to wyobraź sobie te same emocje, jak jesteś przed komputerem i oglądasz tą samą rywalizację innych zawodników, którzy nie zawsze muszą biegać za piłką nożną. Czy to jest coś takiego? Dobrze to rozumiem?
Bardzo dobrze. No tutaj wchodzą te same mechanizmy, słuchaj. No to są lustrzane odbicia, które my widzimy w sporcie, mamy też we sporcie. Nawet bym powiedział trochę więcej, no bo e-sport nie ma tych barier. Zwróć uwagę, podczas pandemii, podczas tej izolacji, która nas tutaj wszystkich gdzieś zamknęła, my mieliśmy szansę nadal tworzyć. Dam Ci przykład. Od razu dostaliśmy wiele telefonów od firm, które zajmują się produkcją kontentu, od firm, które poszukują też treści związanych ze sportem, z tradycyjnym sportem. I oni nas pytali, czy my jesteśmy w stanie nadal produkować.
Oni chcieli dać Wam tematy do gier, żeby to czym się zajmują, przenieść do świata wirtualnego?
To powiem szczegółowo. To były kanały telewizyjne. Aha. I firmy, które poszukują treści, żeby wypełnić ramówki telewizyjne. W pewnym momencie nie było wydarzeń sportowych. Wszystko siadło. Tak, jedyna liga, jaka była, to chyba białoruska. Więc muszę ci powiedzieć, nie znam poziomu. Nie znam poziomu. Jednak ja śmiem twierdzić, że nie był jakiś tak wysoki. Nawet jeśli był wysoki, to jednak to była jedyna liga, która funkcjonowała. Oprócz e-sportowych rozgrywek. W naszym przypadku i tutaj na polskim podwórku mieliśmy taką współpracę z jedną z platform cyfrowych, satelitarnych, która zdecydowała się na taki ruch i przygotowaliśmy dla nich 7-tygodniowy content w oparciu o wyścigi. W oparciu o sim racing, czyli symulatory wyścigowe. W oparciu o grę Assetto Corsa. I to jest wyjątkowy przykład, no bo zobacz, nie wychodzisz z domu, zawodnicy, trenerzy, wiesz, psychologowie, bo tam jest całe zaplecze. Są trenerzy, są osoby, też fizjoterapeuci. Ja pamiętam, że mieliśmy kiedyś taką sytuację, jak porównywaliśmy zawodnika piłkarskiego Legii Warszawa z zawodnikiem naszej drużyny Izako Bors i sprawdzaliśmy jego dzień dnia, jak on wygląda. Siłownia, trener, psycholog, wiesz o co chodzi?
To wszystko to samo.
Wszystko to samo. Jedyna rzecz polegała na tym, że ten gra na boisku cyfrowym.
No to ciekawe, co mówisz. Ja przygotowując się do tej rozmowy, bo muszę się przyznać, że jedyną grę, w jaką grałam, to Prince of Persia to bardzo dawno temu. Ale obejrzałam parę filmów dokumentalnych, których jest bardzo dużo teraz na YouTubie o zawodnikach. I rzeczywiście jest tam cała liga zawodników, nie wiem, e-sportowych, tak można to nazwać, którzy mają swoich trenerów, mają swoich psychoterapeutów, którzy ich psychicznie przygotowują do gry. Tak samo jak Iga Świątek ostatnio, tak samo jest psychoterapeutka, która ją przygotowuje psychicznie do tej rywalizacji sportowej. Czyli oni też mają kogoś takiego. Mają właśnie też masażystę, który masuje im te nadgarstki, żeby biedni nie byli zbyt mocno spięci. No i ty też powinieneś dosyć dobrze to znać, bo jesteś jednym z założycieli tej Polskiej Ligi E-Sportu. Co to takiego?
Tak, no Polska Liga E-Sportowa to projekt rozwijany przez agencję Fantasy Expo od 3 lat. W 2020 roku zdecydowaliśmy wraz z założycielami, że powinniśmy rozwinąć ten projekt zupełnie w innym azymucie. I nakreśliliśmy misję, wizję, która wykracza poza terytorium Polski. Udało nam się pozyskać świetnego menadżera Pawła Kowalczyka, który rozwijał e-sport i sport w ramach pewnej grupy mediowej.
No macie Gortata, jak go przekonaliście?
I udało się mieć Marcina na pokładzie. No Marcin jest wyjątkowym inwestorem. Pamiętam drugie nasze spotkanie. Marcin nie dał nam dojść do słowa, bo przez 1,5 godziny pokazywał, mówił, opowiadał, co będzie chciał zrobić.
Okej, czyli on też jest tak, czuje to, że to jest trend przyszłości, czuje, że ten e-sport to jest coś, w czym on już jakby emerytowany zawodnik NBA może teraz się spełnić.
Wiesz co, Marcin ma 36 lat, no znam inne jego też parametry, jak wzrost na przykład, to jest też interesujące. W każdym razie Marcin jest wyjątkowym inwestorem, bo Marcin bardzo mocno jest hands-on. On doskonale orientuje
hands-on,
się.
Hands-on, czyli trzyma ręce.
Jest zaangażowany w projekt operacyjnie. I on powiedział, że wszystkie jego asety, które posiada, zarówno mediowe w postaci jego kanałów social mediowych, ale przede wszystkim jego książka telefoniczna, jest teraz naszą książką telefoniczną. To jest jeden z tych inwestorów, który rozumie, w stylu amerykańskim podchodzi do rozwoju startupów. To jest taki...
jakby anioł biznesu trochę, tak?
Anioł biznesu, który miałem wrażenie w pewnym momencie, kiedy mieliśmy uścisk dłoni, to jakby napisał nam czek na serwetce.
No dobrze, to co w tym jest e-sporcie? Jest jakby już mamy tu ligi, mamy pandemię, która spowodowała, że coraz więcej osób z tego korzysta. Jak duże to jest w ogóle zjawisko i czy są za tym pieniądze?
W Polsce według badań, które są robione od 3 lat przez określone organizacje, w tym m.in. przez Krakowski Park Technologiczny i chyba pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, to było robione w 2017-2018 roku, te wyniki pokazują około 16 milionów graczy w samej Polsce.
16 milionów?
Tak, tylko tutaj trzeba zrozumieć, czym jest gracz, kim jest gracz.
Mianowicie, to jest co drugi Polak.
No właśnie, to zostało w taki sposób zobrazowane, że po pierwsze te badanie określa wszystkie osoby, niezależnie od, tam jest od 15 do 55 roku życia była demografia, oraz to są osoby, które też grają w gry na przeglądarkach, w gry na telefony komórkowe, więc mamy bardzo szerokie spektrum.
Te układające pasjansa w...
Candy Crush, wiesz o co chodzi, to takie casual games. Natomiast one są bardzo popularne, to primo a secundo, one są pewnego rodzaju wprowadzeniem ten gaming, taki hardcore gaming, mhm. albo też e-sport, no bo w pewnym momencie, jeśli ja gram, to chciałbym być najlepszy. Mhm. Mogę być najlepszy, wzorując się na najlepszych. Czyli oglądam innych,
jak
oni grają.
Grają. Mhm.
To jest to właśnie, pytałaś o ten fenomen. Mhm. My współpracujemy z influencerami gamingowymi w Polsce i w Europie, którzy no właśnie grają. Pokazują innym, jak grać, jak być najlepszym.
To jest w ogóle fascynujące, czyli jakby stworzył się dodatkowy świat wirtualny sportu, w którym również też są komentatorzy, czyli jest jakiś taki internetowy Szpakowski?
Jest kilku.
Jest kilku.
Izak jest jednym z nich, Piotr Izak Skowerski, tak.
Super, no więc mamy Szpakowskiego od e-sportu. Czy mamy takich zawodników, nie wiem, mamy jakiegoś Małysza już e-sportowego?
Mamy kilku zawodników Polaków, którzy mhm. zdobyli Mistrzostwa Świata wielokrotnie.
Super.
Między innymi Jarek Pasza Biceps, mhm. który
jest... W czym?
W Counter Strike Global Offensive, w CSGO.
Matko, dobra, jakaś taka...
Jeździli po całym świecie chłopaki, tak zwane Golden Five, Złota Piątka, zdobywali mistrzostwa. No i Polacy ich oglądali, śledzili ich poczynania. W tej chwili zresztą będą miały swoje kolejne odsłony ich akurat grania, no bo oni mają już 30 parę lat. Wiesz, to jest tak, że jednak w świecie sportów elektronicznych ten dynamizm, który jest potrzebny, zręczność, taktyka i strategia, no muszą być na najwyższym poziomie. I w tym momencie, kiedy masz już 32 lata, 33 lata, no są młodsi. Są bardziej no, doświadczeni wtedy już, mam na myśli pod tym względem takim też zręczności, osoby są bardziej elastyczne. No i one no, siłą rzeczy po prostu są lepsze. Szczególnie właśnie w takie gry, które wymagają zręczności.
Czyli jak sobie pomyślimy o takim idealnym zawodniku, co to jest? Jakiś taki 16-latek?
Był taki przykład w grę Dota 2. 16-latka, który przyjechał do Stanów Zjednoczonych z Indii, który wygrał w ogóle Mistrzostwa Świata i wygrał chyba 20 kilka milionów dolarów jako drużyna.
Ile?
Pięciu zawodników. 20 kilka milionów dolarów. On chyba dostał chyba 5 albo 6 milionów do podziału, także tam było tak. Takie pieniądze dostał chłopak. To jest sport elektroniczny, który moim zdaniem jest już sportem. Znaczy, to jest trend, którego nie da się zatrzymać. Zadanie polega na tym, żebyśmy my jako organizatorzy rozgrywek, żebyśmy podeszli do tego w sposób, który jest zrównoważony. To znaczy my też edukujemy, my mówimy jako współwłaściciele Polskiej Ligi Sportowej, nadający swego rodzaju gdzieś azymuty, kierunki tego rozwoju tej organizacji, że jednak musimy pamiętać o tym, że poza komputerem mamy świat rzeczywisty, w którym funkcjonujemy. Nie możemy zapomnieć o tym, żeby wychodzić na zewnątrz, żeby pilnować nie tylko nauki, znaczy nie tylko grania, ale właśnie też nauki.
No właśnie, bo pewnie nas oglądają również rodzice, którzy o ile pewnie marzyliby, żeby ich dziecko było w przyszłości nowym Rafaelem Nadalem, to może nie do końca by byli dumni z tego, żeby ich dziecko trenowało zamiast na powietrzu, na korcie tenisowym, nie wiem, 10-12 godzin dziennie przed komputerem. No i jak sobie z takimi uwagami, że to jest niezdrowe, radzicie?
Myślę, że dobrze by było, żeby mama czy tata chciało najpierw zrozumieć to dziecko. Przede wszystkim w co gra, bo często się zdarza, że nie wiedzą rodzice, w co grają dzieci.
Bo są dobre gry i złe gry, tak? Chcesz powiedzieć?
Myślę, że to zależy od wieku. Aha. Nie ma złych gier. Są po prostu nieodpowiednie na dany wiek.
No ale jak mamy tą grę World of Tanks, gdzie jeżdżą czołgi i po prostu tylko do siebie strzelają.
No tak, taktyka jest, moja droga. Ale nie, no Eliza, no ale to trzeba zrozumieć tą taktykę i podejście. Mhm. Wiesz, to tam jest tak, że masz uwarunkowania terenu, masz określone naboje, które musisz, no wszystko jest ze sobą powiązane.
Okay.
To znaczy, że...
Czyli to nie jest prosta strzelanka.
Nie, 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 takich gier już dawno nie ma.
A proszę, no to wykazałam się swoją, pokazałam ile mam lat, czyli już nie znam się zupełnie na tym. Okej, okay, dobrze, czyli teraz gry są mądrzejsze.
Gry wymagają od zawodników zrozumienia nie tylko przeciwnika i jego podejścia i strategii, ale też z drugiej strony zaplanowania swojej rozgrywki, zaplanowania swoich kroków. Zręczność też jest potrzebna, w zależności oczywiście od gier, bo mamy różne dyscypliny. My też tak mówimy, że w sportach elektronicznych ma się dyscypliny, czyli tą dyscypliną jest na przykład jedna gra. Counter Strike Global Offensive to jest gra first person shooter, gdzie mamy określone zasady.
No trochę jak w takim tradycyjnym sporcie. No masz dyscyplinę, nie wiem, tenisa, lekkoatletykę, nie wiem, sporty piłkę zimowe, nożną. Piłkę nożną, kluby tak. zespołowe, bardziej indywidualne, tak samo z grami.
I teraz ważne jest to, że jak na początku rozmawialiśmy o tym, czym jest e-sport, a czym jest gaming, to właśnie jest tak, że ten e-sport ma te elementy i to są specjalne gry. Czyli jest kilkanaście gier, które mają ten element rywalizacji, jak na przykład Counter-Strike Global Offensive, jak na przykład League of Legends, jak na przykład Overwatch, FIFA i im podobne. Czy to są gry, które wymagają od zawodników tego, żeby z jednej strony współpracować pomiędzy sobą i ta komunikacja musi być na najwyższym poziomie. Musimy się rozumieć bez słów i być precyzyjni jak kardiochirurdzy. No bo jednak, wiesz, masz czterech jeszcze innych zawodników, musicie się poruszać po mapie, a nie widzicie się.
To jak oni się ze sobą komunikują?
Rozmawiają.
Okay.
Na tak zwanym TeamSpeaku. Każdy z nich wie i ma swoją określoną rolę. Czyli tam każdy z zawodników, na przykład w grę CSGO, Counter-Strike Global Offensive, każdy z nich ma określoną rolę. Oni mają określone właściwości i też wiedzą, co robią na danej mapie. Mapie jest wiele.
No powiem ci, że jestem trochę... dopiero czasem, jak im więcej wiem, tym wiem, że tak dużo nie wiem. Ale na pewno wiem, że... coraz więcej osób widzi, że ta branża rośnie. No niedawno zaczęto mówić o nowelizacji ustawy o sporcie, która zrównuje e-sport ze sportem, prawda? Czy to już zostało podpisane?
Tak, nowelizacja została podpisana. Prezydent podpisał ustawę zmieniającą.
Co to znaczy dla branży? Będzie...
To może mieć dwie implikacje. Z jednej strony może się tak wydarzyć, że minister właściwy do sportu wyda rozporządzenie, w którym określi międzynarodowe organizacje, które będą, ich członkowie będą mogły zakładać w Polsce związki sportowe. To się może wydarzyć. Wtedy mamy do czynienia z różnymi prerogatywami, które niosą za sobą posiadanie takiego związku sportowego, jak na przykład organizowanie Mistrzostw Polski albo Pucharu Polski.
W jakiejś grze, myślisz?
W jakiejś grze. Jednocześnie to będzie bardzo utrudnione, no bo jednak wydawca gry ma prawa do gry. Wiesz, to w piłce nożnej, kto ma prawa do piłki nożnej?
No, każdy może sobie grać.
Bingo. No ale w Counter-Strike'a...
Tylko ten, kto ją wyprodukował, no, dyktuje warunki.
Jest właścicielem praw. Mhm. On może powiedzieć, że na przykład sobie nie życzy tego, żeby ktoś mu zabraniał. Nie ma takiego jeszcze precedensu na świecie, żeby ktoś zakazał. Natomiast istnieją już związki sportowe w Rosji i w innych krajach Europy też zachodniej. Są już takie przymiarki do tego, żeby faktycznie tworzyć tego rodzaju organizacje. Według mnie jest jeszcze za wcześnie. To znaczy zarówno Polska, jak i część tutaj tej Europy, w której my żyjemy, ona powinna się rozwijać jeszcze bez ram. To znaczy, żebyśmy mogli okrzepnąć i stanąć na dwóch nogach, na dwóch filarach, bo jest to cały czas krucha branża. To znaczy ta branża opiera się w dużej mierze na sponsoringach, na współpracy z markami, które finansują i pozwalają tej konkretnej dyscyplinie rozwijać się. W naszym przypadku dostrzegamy to, że inwestorzy też potrzebują edukacji. Kiedy rozmawiamy.
No tak, rozmawialiśmy, że właśnie. Pierwsza rzecz, którą ty robisz, to tak naprawdę szukając finansowania dla swoich inicjatyw, to musisz najpierw ich wyedukować z tego, czym jest e-sport, czyli przeprowadzić takie rozmowy jak dzisiaj ze mną.
Jesteśmy przygotowani. Zresztą mamy duży poziom cukru. Więc to faktycznie tak jest, że rozmawiając z inwestorami, najpierw mówimy o tym, jak wygląda branża, jak wygląda rynek, jakiego rodzaju są sweet spots. I to, co pozwala inwestorom też zainwestować, to przede wszystkim nasza wiedza. Bo zauważyłem, że inwestorzy nie inwestują w projekt. Inwestorzy inwestują w ludzi, którzy stoją za projektem, coraz częściej. A w szczególności Marcin zauważyłem, że uwierzył. Wiesz, my mamy teraz taki komfort, że pracujemy z tymi, którzy wierzą w nas. I my wierzymy w nich. I
no, to jest... też liczby trochę Wam pomagają. Ja sobie znalazłem jakąś statystykę, gdzie FIFA powiedziała, że do końca 2020 roku futbol na całym świecie straci 14 miliardów dolarów, co stanowi tą 1/3 przychodów, którą zaplanowano na 2020 rok. No to gdzieś te pieniądze pójdą. Część z nich może poczeka na budżety na przyszłym roku, ale część może rzeczywiście będzie się zastanawiała, jak przenieść ten świat sportu do internetu.
I to jest coś, co my liczymy. To znaczy, Polska Liga Sportowa powstała też właśnie po to, żeby nie opierać się tylko i wyłącznie na współpracy z markami i w kwestiach sponsoringowych współpracować z nimi, ale przede wszystkim po to, żeby odwrócić ten trend w związku z tym, że aktualnie content sportowy jest bezpłatny. Naszym, to co widzimy trendem jest to, naszym celem jest to, żebyśmy Polską Ligę Sportową zaczęli sprzedawać do międzynarodowych organizacji, które mają dystrybucję, czyli na przykład takie firmy jak Eleven Sports, czy na przykład Eurosports. To są firmy, które poszukują kontentu sportowego, szukają emocji dla swoich widzów. My możemy go dostarczyć w formie e-sportu. I teraz zadanie polega na tym, żeby ten kontent był dostępny u nich.
A co zrobić, żeby zachęcić ludzi do oglądania tego e-sportu? Bo jak sobie myślimy o samym takim tradycyjnym sporcie, endorfiny, które towarzyszą ćwiczeniom, plus ten aspekt zdrowotny, ruchu, no jest czymś, z czym myślę, że będzie Wam bardzo trudno konkurować.
Muszę zabrać Cię na rozgrywki sportowe.
Musi.
I naprawdę będziesz miała dobre miejsce.
Widziałam właśnie z tych wśród filmów, które oglądałam, to Ty chyba też organizujesz jakieś takie wydarzenie we Wrocławiu. Widziałam pełna hala sportowa.
16,5 tysiąca ludzi było.
Ile?
16,5 tysiąca. Tak, dokładnie.
To jest niesamowite, że 16,5 tysiąca osób chciało być w jakiejś wielkiej hali, oglądać jak parę osób na scenie przed komputerem gra w jakąś grę.
To były w ogóle międzynarodowe rozgrywki.
Okay.
Wyobraź sobie, że przyjechał taki zespół z Turcji, nazywa się Space Soldiers i przyjechał razem z nimi dziadek, jednego z zawodników, 5 zawodników było. I ten dziadek miał taki transparent. W pierwszej siedział ławce. Aha. Take my power.
Piękne, piękne.
Było coś niesamowitego. Natomiast, wiesz co, wysiłek sportowca myślę, że jest nieporównywalnie większy od sportowca. Przykład.
Głowa?
Raz, że głowa, ale dwa, zwróć uwagę, że na przykład Leo Messi jest na takim speedzie, myślę, że rozegra w całym swoim życiu 450 meczów. Takich naprawdę meczów, których, wiesz, jest przygotowany do nich mentalnie i fizycznie. Natomiast nasz gladiator w postaci e-sportowego gracza, on takich meczów jest w stanie rozegrać w ciągu kilku miesięcy.
O wow, to się nie wypala?
No właśnie, bo teraz jest tak, że tych meczów jest naprawdę bardzo dużo i zadanie polega na tym, żeby oni byli zregenerowani. Dlatego jeździ się na bootcampy, czyli zawodnicy e-sportowi, którzy tworzą
takie
drużynę.
Obozy.
Mają dokładnie obozy. Mają dokładnie jeden do jednego obozy. Często w gaming house'ach, w Warszawie nawet powstają już takie specjalne miejsca dedykowane. W Warszawie, w Krakowie, w Katowicach jest też taki gaming house, w którym można przez określony czas spędzić go właśnie, gdzie ma się dobrą opiekę, ma się dobre jedzenie i skupiasz się tylko i wyłącznie na graniu.
Czyli taki obóz sportowy dla sportowców sportu elektronicznego.
Dokładnie.
No, jest to, myślę, że w dalszym ciągu nowe zjawisko i takich rozmów jak ta dzisiejsza będziesz miał jeszcze dużo przed sobą, ale pobawmy się trochę w pewne scenariusze przyszłości, bo w tym cyklu rozmów o przyszłości po pierwsze zastanawiamy się, jak pandemia wpłynie na nas i na to otoczenie prywatno-zawodowe. To tu bym poprosiła Ciebie, żebyś zastanowił się, co tu się zmieni. No a później dla Twojej branży, czy rzeczywiście ona będzie w dalszym ciągu w takim samym tempie rosła, a może w związku z kryzysem ekonomicznym, o którym też trzeba myśleć w kontekście następnych lat, może ludzie nie będą mieli pieniędzy na to, żeby tak aktywnie inwestować w nowe gry. To co się wydarzy,
Twoim zdaniem? Wydaje mi się, że jeśli mamy faktycznie szukać tego, jak będzie wyglądała przyszłość, to śmiem twierdzić, że w związku z izolacją, którą mamy, ta transformacja do digitalu nastąpiła dużo szybciej.
Czyli do świata internetowego.
Tak, i wiesz co, będzie taka sytuacja, w której nowe technologie będą wspierać rozwój gamingu. Szczególnie sztuczna inteligencja, a w dodatku jeszcze do tego dochodzące wiesz, VR, AR. To wszystko ze sobą połączone będzie doprowadzało do sytuacji, w której nie będziesz musiał wychodzić z domu, żeby spełnić swoje oczekiwania związane z grą. No bo tak naprawdę, czym jest gra? Gra jest pewnego rodzaju wejściem w nowy świat, stworzeniem sobie swojej postaci, gdzie jestem zupełnie innym człowiekiem. Czyli założenie maski i stworzeniem, może inaczej, zaspokojeniem swoich potrzeb różnych. Nie będziemy rozwijać tego wątku. I wiesz, i to jest tak, że już w tej chwili powstają gry, które faktycznie wykorzystują VR i pozwalają użytkownikowi wejść w zupełnie inny świat, ale też w taki świat, w którym On jest połączony na przykład z elektroniką, że właśnie szczególnie komandosi na przykład teraz mają coś takiego, gdzie ćwiczą na przykład na określonym terenie, gdzie nie muszą wychodzić spoza i mają bardzo odwzorowane na przykład kwestie terenu, chociażby kształtu terenu. Nie? Czyli są takie konkretne miejsca, które jeden do jednego przypominają rzeczywistość i nawet są cząstką i wycinkiem, takim stopklatką rzeczywistości, są one przeniesione do wirtualnej rozgrywki.
No ja widziałam też lekarzy, których się, chirurgów, którzy ćwiczą właśnie w wirtualnej rzeczywistości, przeżywają operacje na przykład, czyli to przeniesienie tego, co mówisz, tego świata, do którego nie mamy dostępu, bo jesteśmy zamknięci w domu. Dzięki nałożeniu gogli możemy poczuć się tak jak ten komandos.
I to jest jeden z elementów. Drugi element, który widzę, to jest kwestia społeczna. Mhm. Zauważyłem, że podczas izolacji, ja na przykład sam, zacząłem się umawiać ze moimi znajomymi i zaczynamy grać w gry. Mój wspólnik wczoraj o 22 wysłał mi, słuchaj, gram w Cywilizację. I gra z kolegami. Zobacz, umawiają się na określoną godzinę, w określonym dniu, żeby spędzić razem czas. I oni wtedy też nie tylko grają, ale spędzają czas i rozmawiają ze sobą. Mhm. Tworzą się interakcje pomiędzy nimi. I tworzą się grupy społeczne.
Czyli nie musisz wychodzić z domu, żeby zagrać z kimś w jakąś grę.
Tak.
Okay.
Tak, dokładnie.
Mm-hmm. I te grupy społeczne, o których mówisz, tworzą się dookoła jakiejś
konkretnych gier. W taki też sposób zaczęło się rozwijać gaming, no bo ludzie zaczęli ze sobą po prostu rywalizować. Wiesz, my mamy to w naturze naszej, no to już gadzi nasz mózg, chcemy być najlepsi, najpiękniejsi, najdłużsi, wiesz, i wiele naj. Mm-hmm.
No i ja jeszcze dodałabym jeden trend, który w ogóle zszokował mnie, jak oglądałam wczoraj ten dokument o jakimś najlepszym jakimś chłopaku, który gra w gry w Dolinie Krzemowej. I on pokazywał dziennikarzowi, że on ma takie specjalne krzesło, które kosztuje 16 tysięcy dolarów. Jest cała w ogóle chyba branża meblarska, która robi meble specjalnie tylko dla graczy, prawda? No bo jak już masz siedzieć i trenować 10 czy 12 godzin przed tym komputerem, to niech ci będzie wygodnie.
Tak, krzesła, szczególnie gamingowe, fotele.
Fotele.
Sorry.
No nie takie krzesła, na których my siedzimy. To może być
fotele gamingowe. Aha. To jest faktycznie duża branża.
Mamy jakichś polskich producentów, którzy się tym zajmują?
Nie wiem, czy to są Polacy, a może to są Polacy.
To są dosyć dobrymi producentami.
Na pewno wiem, że są polskie marki, które współpracują pewnie z producentami i tworzą swoje po prostu modele foteli. Jednocześnie wiem, że nawet IKEA w tej chwili zaczyna współpracować już z producentami sprzętu komputerowego i wprowadza swoje produkty właśnie na rynek. I myślę, że to będzie się postępowało, czyli dedykowane fotele, dedykowane krzesła. Wiesz, no potrafi być tak, że sprzęt w ogóle komputerowy, w tym wypadku klawiatura, myszka, monitor, sam komputer, ten sprzęt potrafi kosztować 60 tysięcy złotych. Do tego dochodzi jeszcze kierownica, specjalny fotel.
No jak triatloniści, którzy też wydają ogromne pieniądze na super rower, na cały dobry sprzęt. Czyli gracze też operują takimi budżetami.
Coraz częściej.
Nieźle. Tak sobie słucham tej pieśni przyszłości, tego jak to się zmienia, ale z drugiej strony wiem, że podejmujesz również takie decyzje, no nie wiem, czy to melancholijne, bo pewnie za tym stoi jakiś plan biznesowy, no ale reaktywowałeś dwa czasopisma, które znowu ja pamiętam ze swoich czasów młodości, bo to jest CD Action i PC Format. No to pamiętam, że koledzy z moich szkolnych ławek czytali z jakimś takim zapartym tchem tego, co się dzieje w świecie gier. I teraz reaktywowałeś, kupiłeś to od Bauera, to już takie
podobne. Bauer Media Group, tak. To było tak, że mój wspólnik, bo my to robimy w trójkę, mój wspólnik Krzysiu stwierdził, słuchajcie, a może byśmy spróbowali? No to dobra, no to ile to? No to spróbuj.
Ale po co?
Wiesz co, jest kilka powodów. Pierwszy jest taki, że no nie mogliśmy pozwolić, żeby legenda zgasła. Nie wyobrażam sobie. No to ja mam w domu naprawdę kilka egzemplarzy, które do tej pory czekają na półce. I mam nadzieję, że niedługo będą bardzo dużo warte. A z drugiej strony dla nas jest to czysto biznesowe też podejście. To znaczy my zaczęliśmy rozumieć internet. I dostrzegamy dług technologiczny, który ma marka CD Action, PC Format, który jesteśmy w stanie nadrobić, a ponadto naszym inwestorom też obiecaliśmy rozwój w zakresie wideo, czyli chcemy postawić na nowe formaty wideo, które będą w tej chwili tworzone właśnie w oparciu o współpracę z redakcją i współpracę w ogóle z całą grupą, można powiedzieć, już kapitału Fantasy Expo, czyli synergię.
No nie byłabym sobą, gdyby mnie zapytała, czy panie grają w takie gry i rywalizują, czy tylko kibicują swoim mężczyznom, którzy grają w e-sporcie.
Panie grają coraz częściej. Tworzą się w ogóle drużyny e-sportowe z samych pań. Nie ma jeszcze rywalizacji, które by pozwalały zrównać jedną i drugą płeć. Natomiast wydaje mi się, że trend, który jest nie do zatrzymania, to jest właśnie to, że panie grają coraz więcej, są coraz lepszymi zawodniczkami i to będzie postępować. Ja się bardzo cieszę z tego powodu, bo lubię kibicować paniom. Mamy w ogóle drużynę sportową w Zakobors, także jesteśmy bardzo zadowoleni z tego.
A one mają jakieś specjalne gry, w jakie grają? Czy to jest raczej tak, że próbują dołączyć, jakby tworzą swoje własne drużyny kobiece rywalizujące z mężczyznami w tej samym obszarze sportu?
To jest tak, że panie tworzą swoje drużyny, nie ma koedukacyjnych zespołów i mają też swoje rozgrywki.
Dobrze, Wojciechu, ja mogę, czego mogę życzyć, no bo widzę, że branża się dosyć dobrze rozwija. Mogę kibicować tylko, żeby zachować ten taki balans, żeby jednak mimo tego, że będziemy coraz więcej czasu spędzać przed komputerem, trochę jesteśmy zmuszeni do tego, żeby mniej wychodzić z domu i spotykać się na stadionach, uprawiając tam, czy kibicując innym, ale zadbać też o to, żeby nasze ciało było również gotowe na to, żeby przed tym komputerem te x godzin spędzić. No, kibicuję. No i mam nadzieję, że o naszych e-sportowcach jeszcze usłyszymy. Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo. Dzięki. Było bardzo miło.